Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów Telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. W dzisiejszym dniu chcemy podjąć temat, który jest związany z gospodarką, z rzeczywistością, która dotyka każdego i każdą z nas. Temat ten brzmi: Polska w końcu suwerenna gospodarczo. Temat ten realizujemy z naszymi gośćmi, którymi są pan Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zasiadający m.in. w Komisji Finansów Publicznych. Szczęść Boże, witam pana serdecznie.
Szczęść Boże.
Jest z nami również pan dr Marek Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Panie doktorze, może rozpocznijmy nasz dzisiejszy program od pewnego rodzaju zdefiniowania pojęć, bo to będzie też nam pomocne w dalszej dyskusji, jak my rozumiemy w ogóle suwerenność gospodarczą. Jeśli chodzi o suwerenność polityczną, to definiuje się ją jako zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów sprawowania władzy politycznej na danym terytorium. A w jaki sposób można zdefiniować suwerenność gospodarczą danego państwa?
Suwerenność polityczna przede wszystkim, o której ojciec wspomniał, w znacznej mierze zależy od tego, czy jesteśmy suwerenni gospodarczo. Nasza siła polityczna zależy od tego w znacznej mierze, ile mamy pieniędzy i na co w związku z tym jesteśmy sobie w stanie pozwolić. Dlatego miarą suwerenności gospodarczej, podobnie jak w przypadku tej politycznej, jest to, czy decydujemy sami o sobie i czy najzwyczajniej w świecie pozwalamy się okradać, tak jak to było przez wiele minionych lat, także tych lat już po rozpoczęciu okresu transformacji, czyli po roku 89. A to, czy decydujemy o sobie i to, czy pozwalamy się okradać, zależy z kolei od tego, czy nas na to stać, czy mamy kapitał, czy jesteśmy gospodarką silną, siłą własnych przedsiębiorstw, tak prywatnych, jak i państwowych, oraz czy ta gospodarka rozwija się w sposób organiczny, wewnętrzny, oparty na własnych zasobach i czy mamy zdywersyfikowaną sieć partnerów gospodarczych zagranicznych, czy nie zależymy przypadkiem od jednego albo wąskiej grupy takich państw, takich gospodarek, takich odbiorców naszych eksportowanych przez nas towarów i usług, czy dostawców tego, co do Polski przyjeżdża. I chciałbym w kontekście tej definicji postawić tezę, że Polska jest coraz bardziej suwerenna gospodarczo w ostatnim czasie i w coraz mniejszym stopniu jesteśmy postrzegani i możemy być klasyfikowani jako kraj kolonialny albo postkolonialny, bo niestety o takiej sytuacji jeszcze do niedawna można było mówić. Do szczegółów w dalszej części audycji sądzę, że przejdziemy. Na pierwszej linii walki frontu o suwerenność gospodarczą Polski jest oczywiście kilka resortów, kilka ministerstw i instytucji im podległych. W pierwszej kolejności to Ministerstwo Finansów, które wzięło na swój ciężar, na swoje barki ciężar walki z drenażem finansowym Polski, które miało miejsce na gigantyczną skalę. Jak mówię, ten temat także będziemy rozwijać w dalszej części audycji, ale jest też na froncie walki o suwerenność gospodarczą Polski Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ministerstwo bardziej polityczne, ale takie, które powinno i w znacznej mierze tak się dzieje, uczynić polską politykę zagraniczną, polską dyplomację bardziej zekonomizowaną, bardziej nastawioną na wsparcie polskich przedsiębiorstw działających za granicą, na umożliwienie im ekspansji w różnych kierunkach, nie tylko tych tradycyjnych, do których się w minionych latach przyzwyczailiśmy. Wreszcie cały sektor spółek Skarbu Państwa to jest kolejny odcinek tego samego frontu. To jest odcinek, na którym zastano jesienią 2015 roku istną stajnię Augiasza. Radykalna poprawa wyników finansowych takich przedsiębiorstw jak Poczta Polska czy Polskie Linie Lotnicze LOT, wykonana, osiągnięta właściwie z miesiąca na miesiąc, już sama w sobie wskazuje na to, w jaki sposób także tym kanałem polska gospodarka, polski Skarb Państwa i my wszyscy w związku z tym byliśmy okradani. Polska gospodarka jest także w coraz większym stopniu repolonizowana. także w odniesieniu do sektora spółek Skarbu Państwa. Tu przede wszystkim rzuca się w oczy przykład banków, które zaledwie w ciągu kilkunastu miesięcy udało się zrepolonizować do tego stopnia, że dziś już ponad połowa całego polskiego sektora banków komercyjnych znajduje się z powrotem w polskich rękach. A to jest bardzo ciekawy wątek, bo banki i cały rynek finansowy to jest modelowy przykład prywatyzacji nomenklaturowej i to uruchomionej jako pierwsza, bo w roku 87 i począwszy od tego roku przez dwa kolejne powstało w Polsce kilkanaście, dokładnie 12 nowych banków, a więc ludzie poprzedniego systemu, poprzednich służb partii komunistycznej, ówcześni włodarze naszego kraju wiedzieli, że transformacja nastąpi i jak powiedziałem w pierwszej kolejności wzięli na celownik swoich działań, na celownik działań zmierzających do uwłaszczenia się przez nich samych właśnie sektor bankowy.
Pan doktor poruszył niezmiernie istotny sektor, jakim jest sektor bankowy dla każdego państwa. Takim kręgosłupem suwerenności politycznej jest suwerenność gospodarcza danego kraju. I ta suwerenność przez ostatnie lata, poprzez prywatyzację, która określana jest przez wielu jako niemalże grabież, no była niezmiernie nadwątlona. I tutaj ten przykład podany, kwestia sektora bankowego, gdzie w Polsce do niedawna przecież udział polskiego kapitału w naszych bankach, w polskich tutaj na terenie naszej ojczyzny wynosił zaledwie 25%. Dodajmy dla porównania, że w innych państwach, chociażby Niemcy, Francja, ze względu na wagę tego sektora, sektor bankowego, udział kapitału krajowego to jest około 80%. Panie pośle, na tle tej prywatyzacji, która dokonywała się przez ostatnie lata, jak wygląda dzisiaj stan suwerenności gospodarczej naszego kraju?
Jeśli mówimy o tym sektorze bankowym, to podsumowując ten wątek, warto powiedzieć o rzeczywiście ogromnej roli tego projektu, jakim jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju, który aktywnie bierze udział w repolonizacji banków i rzeczywiście z sukcesami, bo szczególnie ten przykład banku Pekao S.A. jest czymś, co można powiedzieć na dużą skalę udało się zrealizować operację, no, która wyglądała do tej pory zupełnie odwrotnie. Jeśli spojrzę na transfery w latach poprzednich, to transferowano z polskich banków do ich właścicieli zachodnich pieniądze, a nie odwrotnie. Znaczy nie my byliśmy gospodarzami banków w Polsce. Jeśli chodzi o prywatyzację, to ja sobie policzyłem, jak statystycznie wygląda ostatnie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli zliczymy pieniądze, oczywiście każdego roku wyglądało to nieco inaczej, ale statystycznie przez te 8 lat z dywidend z polskich spółek Skarbu Państwa i z prywatyzacji, to jest to kwota 13 miliardów złotych rocznie. Dzisiaj z prywatyzacji wpływa do polskiego budżetu niemal 0 złotych. Bo nie prowadzimy w ten sposób polityki, aby wyprzedawać polskie spółki, tylko aby zachęcać do budowania nowych projektów całkowicie od nowa, najchętniej w oparciu o polski kapitał i o to, co posiadamy. I to jest ta różnica, że pomimo tego, że ta prywatyzacja przynosiła gigantyczne zyski do budżetu, to w tym budżecie nie było pieniędzy na przykład na projekty społeczne, takie jak realizowany przez nas program 500+. Dlaczego nie było? Bo te transfery szły wyłącznie w jedną stronę. To znaczy niestety nie od Europy Zachodniej do Polski, tylko z Polski do Europy Zachodniej. To jest znamienny przykład jest wszystkich tych podmiotów gospodarczych, które mają właścicieli na zachodzie Europy. Zrobiliśmy takie zestawienie od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wyłącznie legalne transfery. Nie mówimy o rzeczach nielegalnych, pewnie o tym też sobie dzisiaj powiemy, bo Polska była rajem dla złodziei podatkowych, ale wyłącznie legalnie przez dywidendy, wzajemne pożyczki, prawa autorskie i usługi doradcze. Z deklaracji podatkowych, nie ma tu żadnych szacunków, to jest po prostu konkretna liczba, wyprowadzono z polskich oddziałów zagranicznych spółek 540 miliardów złotych, czyli ponad pół biliona złotych. Od tak wytransferowano z Polski bez żadnych niemalże podatków, bo jeśli mówimy na przykład o dywidendach, no to one po wejściu Polski do Unii Europejskiej na mocy uzgodnień były praktycznie nieopodatkowane. Więc można powiedzieć, że ten bilet za bycie częścią wspólnego rynku był bardzo dla Polski kosztowny. Mało się mówi o tym, jak bardzo kosztowny. I nawet te transfery, żeby być sprawiedliwym, funduszy europejskich do Polski nie pokrywają w całości tych transferów, które wypływały z polskich spółek, także właśnie z takich banków jak Pekao S.A., bo banki miały zawsze dobre zyski i wysokie marże w Polsce, nie pokrywają tych pieniędzy. Znaczy, jesteśmy na minusie, a tak jak mówię, mówimy wyłącznie o tych transferach, które są no, czytelne, jasne w deklaracjach podatkowych. Nie mówimy o żadnych optymalizacjach podatkowych, a już na pewno nie o tym, co miało przez te lata miejsce, czyli o zwyczajnej, łupieszczej polityce tych, którzy poprzez fikcyjne firmy wyłudzali z polskiego budżetu podatki.
Panie doktorze, jeśli mówimy o suwerenności gospodarczej naszego państwa, to tym niezmiernie istotnym czynnikiem wpływającym na tę suwerenność jest również dług publiczny. Na skutek polityki prowadzonej przez wiele lat ten dług publiczny jest horrendalny. Ponad połowa naszego prywatnego długu jest w rękach zagranicznych. Zadłużyliśmy się bardziej na kwotę większą niż nasz roczny przychód PKB. Jak ta sytuacja wpływa na naszą suwerenność gospodarczą?
Jesteśmy dłużnikiem, a więc mówiąc kolokwialnie, siedzimy w kieszeni tych, którzy wykupili wcześniej, do dzisiaj po części wykupują także, no bo niestety tej sytuacji nie da się odwrócić z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc, nasze obligacje, bony skarbowe czy inne papiery dłużne. Dług publiczny Polski według oficjalnej, rządowej metodologii to jest około 1 biliona złotych dzisiaj. To jest około 50% naszego produktu krajowego brutto. Ten dług przyrasta, ale w stopniu znacznie wolniejszym, a jeśli byśmy użyli analizy wskaźnikowej, czyli odnieśli właśnie do naszego PKB, no to to tempo już w ogóle praktycznie, ten przyrost praktycznie już zanika, choć jak mówię, nominalnie on ciągle jest wyższy, choć i my stajemy się bogaci, więc relatywnie nie ciąży już nam coraz więcej, tak jak to było w minionych latach. Ale proszę zwrócić uwagę, oprócz tych 540 miliardów złotych, o których powiedział pan poseł, a wziął przy swojej analizie tylko wycinek rzeczywistości gospodarczej pod uwagę, mieliśmy przecież lekko licząc ćwierć biliona złotych w ciągu tych pełnych dwóch kadencji rządów większości parlamentarnej PO i PSL oszustw VAT-owskich. Takie są szacunki. Około 250 miliardów złotych tylko na oszustwach VAT-owskich stracił przez 8 lat budżet naszego państwa. Dodajmy do tego akcyzę, dodajmy do tego podatki dochodowe, CIT, PIT, a więc no, ten ostatni w najmniejszym stopniu. Poruszam się od góry, jeśli chodzi o zestawienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa. To są kwoty wprost horrendalne. To są kwoty, które gdyby nie zostały w tamtych czasach utracone przez sektor publiczny, dziś żylibyśmy w innej rzeczywistości. To są kwoty, które mogłyby stanowić o przełomie cywilizacyjnym wręcz, nie waham się użyć tego słowa, który Polska byłaby w stanie dokonać, gdyby tymi pieniędzmi dysponowała. One trafiły do rąk, do kieszeni oszustów, one trafiły w znacznej mierze za granicę. To była polityka złodziejska, bandycka, ale to była polityka też krótkowzroczna i po prostu prymitywna. To była polityka, biorąc pod uwagę choćby prywatyzację, o której zaczęliśmy naszą dyskusję, krótkowzroczna, bo łatano bieżące, pojawiające się co chwila dziury budżetowe właśnie dochodami z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Ratowano budżet też ostatnimi środkami, jakie były do dyspozycji, choćby środkami zgromadzonymi przez nas wszystkich w OFE, do których mamy wiele zastrzeżeń, ale to jednak były żywe pieniądze, które zostały użyte przez rząd Platformy Obywatelskiej inaczej niż większość obywateli sobie tego życzyła. Analogiczną sytuację mieliśmy w przypadku Funduszu Rezerwy Demograficznej, powołanego do życia w okresie rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a sprzeniewierzonego, mówię o środkach zgromadzonych w tym funduszu i o kwotach idących w dziesiątki miliardów złotych, właśnie przez Donalda Tuska i Ewę Kopacz, którzy sięgnęli po ten zasób środków zupełnie w sposób sprzeczny z przeznaczeniem tego funduszu. Dług publiczny na nas wszystkich niestety bardzo, ale to bardzo ciąży. Każdy z nas, od noworodka począwszy na najstarszym obywatelu Polski skończywszy, jest obciążony kilkudziesięcioma tysiącami długu, oprócz tego, co zaciągnął jako konsument, osoba fizyczna we własnym imieniu. I oprócz skali tego długu, tego zjawiska, mamy jeszcze do czynienia z jego strukturą, która jest nie mniej ważna i nie mniej dla nas wszystkich niebezpieczna, bo jak ojciec wspomniał, połowa tego długu to jest dług wobec wierzycieli zagranicznych, a około 1/3 to jest dług w obcych walutach, a więc państwo polskie, zadłużając się także we franku szwajcarskim, czym jeszcze niedawno chwalił się były na szczęście minister finansów Mateusz Szczurek, mówiąc, że zaciągamy najtańszy dług w naszej historii, bo w Szwajcarii są ujemne stopy procentowe, ale chyba nie wziął pod uwagę doświadczeń, jakie mieli frankowicze, czyli kredytobiorcy hipoteczni, także zadłużeni pod zastaw swoich nieruchomości we franku szwajcarskim. Nie wziął mianowicie pod uwagę tego, co w związku z tym z niego za ekonomista, że kurs złotego do obcych walut jest płynny i w związku z tym, ze względu na czynniki rynkowe, globalne, na które nie mamy wpływu, ta wartość naszego długu, mimo jego niskiego oprocentowania, może natychmiast podskoczyć, jeśli dojdzie do deprecjacji złotego w stosunku do franka szwajcarskiego albo innej waluty. To, czy dług kraju jest w narodowych rękach, w rękach jego obywateli, jego instytucji, jego przedsiębiorstw, czy w rękach podmiotów z zagranicy, tak zwanych nierezydentów, i ma naprawdę olbrzymie znaczenie. I żeby zobrazować na przykładach te różnice, powiem tylko, że Grecja właśnie swoje problemy między innymi zawdzięcza z finansami publicznymi, z budżetem i zadłużeniem temu, że zadłużała się za granicą. Tymczasem o wiele wyższy dług publiczny, także w stosunku do PKB, ma do dzisiaj Japonia. Tyle, że prawie całość długu publicznego Japonii to jest dług wobec własnych obywateli.
Aczkolwiek Ministerstwo Finansów podało ostatnio bardzo pomyślną informację, że nadwyżka w budżecie państwa po sierpniu wynosi 5 miliardów złotych.
Ojcze, myślę, że możemy odpowiedzialnie dzisiaj powiedzieć, że te wpływy podatkowe na koniec roku będą wyższe o 27 miliardów złotych w tym roku, więc naprawdę można powiedzieć, że mamy się czym pochwalić.
Panie pośle, odnosząc się do właśnie tych rajów podatkowych, całej tej rzeczywistości, jak to jest, że Polska staje się największym producentem oleju smarowego? Nikt na to nie reaguje. Polska staje się jednym z większych eksporterów telefonów, gdzie eksport z miesiąca na miesiąc wzrasta o 1000% i nikt na to nie reaguje.
Co więcej, Polska nie produkuje telefonów komórkowych. Tak, z innych takich zabawnych przykładów jest to, że na przykład Polska była w określonym okresie czasu największym eksporterem kawy do Czech. Dlaczego Polska eksportowała kawę do Czech? Oczywiście wyłącznie po to, żeby ta kawa wielokrotnie przekraczała granicę pomiędzy Polską a Czechami. I tu wytłumaczmy naszym widzom, na granicy Unii Europejskiej, jak wiadomo, nie ma celników, ale nie ma też VAT-u. Stawka VAT-owska jest zerowa, w związku z czym wielokrotnie przekraczając tym towarem przez granicę, można sobie w wyniku fikcyjnych transakcji i fikcyjnych podmiotów gospodarczych, które w tych transakcjach uczestniczą, za każdym razem pobrać należny podatek VAT, a ten jest prawdziwy. A ten jest prawdziwy i faktycznie wypływa z budżetu. Rzeczywiście, jeśli dzisiaj nasi poprzednicy mówią, że nie wiem, powinniśmy dobrze żyć z Niemcami, z Europą i tak dalej, to ja się pytam, gdzie wówczas była współpraca międzynarodowa, bo my jesteśmy, jeśli chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego, wiele, wiele lat, można powiedzieć co najmniej 5 lat, za najgorszymi marudorami w Europie. Jak Niemcy uszczelniali swoje systemy podatkowe, jak Czesi uszczelniali swoje systemy podatkowe, myśmy nie robili nic. I jak często się mówi, że pani kanclerz Merkel zaprosiła do Niemiec uchodźców, tak ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Donald Tusk zaprosił z całej Europy złodziei podatkowych do Polski, bo w Polsce był po prostu raj dla złodziei podatkowych. To, że firmy doradcze, które sprzedawały produkt, który pozwalał identyfikować branże, które już są zainfekowane tymi łańcuszkami VAT-owskimi, albo za chwilę będą. Czyli krótko mówiąc, doradcy wiedzieli, że za chwilę przez ten proceder przestępczy objęte będą, nie wiem, paliwa, budowlanka, cokolwiek, elektronika, cokolwiek innego. Wszyscy o tym wiedzieli, oprócz państwa polskiego. Pytanie, czy to jest przykład takiej, nie wiem, nonszalancji i braku reakcji, bo państwo polskie było tylko teoretyczne, czy może było tak, co oczywiście jest ogromną odpowiedzialnością, także polityczną, ale może było tak, że ci, którzy o tym powinni wiedzieć, wiedzieli i przyzwalali na tego typu sytuacje. Całe branże przychodziły do premiera, do ministra finansów, prosząc o reakcję. Na przykład branża stalowa przez 2 lata prosiła o reakcję, ponieważ no, jakby likwidowano w ogóle całą branżę, bo nie sposób konkurować z towarem, który jest nieobjęty stawkami podatkowymi, które uczciwy przedsiębiorca musi płacić. No, szczytem moim zdaniem absurdu, który pokazuje nam, gdzie dzisiaj jesteśmy, a gdzie byliśmy jeszcze kilka lat temu, jest to, że Orlen czy Lotos sprzedają 1/3 paliwa więcej niż sprzedawali za czasu naszych poprzedników. No to gdzieś to paliwo było. Znaczy, jeśli ktoś ma wzrost gospodarczy, jaki by nie był w Polsce ten wzrost gospodarczy, dzięki temu, nawiasem mówiąc, a propos suwerenności gospodarczej, że nie przyjęliśmy euro, był na całkiem dobrym poziomie, na przykład na tle całej strefy euro. Jeśli mamy wzrost gospodarczy i każdego roku udział podatków, wpływów podatkowych jest niższy w tym wzroście gospodarczym. Jeśli gospodarka się rozwija, a spada sprzedaż paliwa, no to na Boga, każdy wie, że coś jest nie tak. Tylko państwo polskie nie wiedziało.
Tylko rządzący odpowiedzialni za naszą ojczyznę, no, nie zdawali sobie sprawy z tej rzeczywistości. 220 miliardów złotych.
200, to jest nawet 50, 60, tak to liczymy na dzisiaj.
To są szacunki Komisji Europejskiej. Tak, Komisji Europejskiej, dodajmy, prawda, która oszacowała, że takie są straty z wyłudzeń VAT-owskich za poprzedniego
bo to
rządu.
Też warto powiedzieć, że bo my mówimy wyłudzenia, tak dla ludzi to jest abstrakcyjne, prawda, bo to chodzi rzeczywiście o gigantyczne pieniądze. Tylko wyłudzenia są może abstrakcyjne, ale pieniądze, które ten wyłudzający otrzymywał z polskiego fiskusa, były całkowicie prawdziwe. Chodzi o całkowicie realne pieniądze. To nie są żadne jakieś szacunkowe kwoty, tylko dokładnie te kwoty, które po prostu ukradziono.
Na które wcześniej złożyliśmy się wszyscy jako podatnicy w tym, co odprowadzaliśmy do fiskusa. Pan poseł poruszył kluczową kwestię, mówiąc o tym, że były branże, które apelowały do ministrów finansów z czasów rządów Platformy Obywatelskiej o to, by zrobić coś z przestępcami, by wyeliminować nieuczciwą konkurencję dla tych, którzy chcą trzymać się przepisów i litery prawa. Bo tak naprawdę, mówiąc o kondycji budżetu, zapominamy często wspomnieć, że właśnie nieuczciwy, powinniśmy w cudzysłowie postawić tutaj przedsiębiorca, jest wrogiem nie tylko budżetu państwa, ale jest wrogiem także swojego uczciwego konkurenta i wrogiem w związku z tym kondycji całej naszej gospodarki, jak powiedziałem, a nie tylko budżetu państwa. Choć zadaniem państwa jest wyrównanie gry rynkowej, która toczy się w naszej gospodarce. Jeśli to boisko, wyrównanie boiska gry rynkowej, jeśli to boisko jest nierówne, przewagę zyskują wówczas oszuści, często wywodzący się z zagranicy. Tych absurdów, o których wspomniał pan poseł, używając tego słowa zresztą, było i częściowo ciągle jest znacznie więcej. Proszę mi spróbować wskazać racjonalne wytłumaczenie, dlatego że brzoskwinia i banan są dzisiaj objęte różnymi stawkami podatku. Woda śródlana i mineralna jest objęta różną stawką podatku VAT. Ba, na bułkę według decyzji urzędnika można nałożyć aż 3 różne stawki podatku VAT. Piwo nie musi być oklejone banderolą, a polski cydr, piwo, które jest produkowane najczęściej przez zagraniczne browary, a polski cydr musi być oklejony banderolą. Na piwa niskoprocentowe, słabsze, bywa, że nałożony jest wyższy podatek akcyzowy niż na piwa mocniejsze, bo liczy się ten podatek akcyzowy od jakiegoś wyimaginowanego stopnia Plato, który kiedyś wywalczyli sobie lobbyści, czyli od zawartości ekstraktu w piwie, a nie od zawartości czystego alkoholu. Takich absurdów nie pospieszamy. sprzątanych niestety ciągle. Tu trzeba z żalem, ale i z życzliwością w tym moim głosie krytyki powiedzieć, w polityce podatkowej jest cała masa. Mogą naprawdę robić, co jest w ich mocy i tak się dzieje. Urzędnicy podlegli Ministerstwu Finansów, celnicy, skarbowcy i cała reszta tych, którzy dzisiaj pracują w Krajowej Administracji Skarbowej z sukcesem wielkim uruchomionej na wiosnę tego roku, ale jeśli nie zmieni się polityka podatkowa, to samo wznoszenie się na wyżyny efektywności tych, którzy odpowiadają za samo wykonawstwo, niewiele da i kiedyś możliwości uszczelniania podatkowego za pomocą samego tego podnoszenia, jak powiedziałem, efektywności wykonawstwa się wyczerpie.
W lipcu bieżącego roku na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Przysusze wicepremier, minister rozwoju finansów, pan Mateusz Morawiecki podkreślił, że dziś rząd odbudowuje suwerenną politykę gospodarczą. Panie pośle, jakie to ma przełożenie na życie poszczególnych obywateli, prostego, zwykłego obywatela naszej ojczyzny, a zwłaszcza tych osób, które w tak wielkiej ilości wyjechały z naszej ojczyzny w poszukiwaniu lepszych warunków życia?
Czy fundamentalne, bo ja sobie myślę, że gdyby udało się, a widać, że dzisiaj, jeśli wprowadzimy odpowiednie mechanizmy i powiemy stop temu drenażowi z Polski pieniędzy, oczywiście przed nami jest wiele do zrobienia i mamy naprawdę kilka lat straconych i robimy dużo. No, przykład z ostatniego tygodnia, jedno zdanie jeszcze z takich bieżących rzeczy. Naprawdę, dajmy na przykład przedsiębiorcy, bo wcześniej przedsiębiorca, jeśli był uczciwy i popadł w kłopoty, bo wszedł w jakąś karuzelę VAT-owską, nie miał nawet żadnych narzędzi, żeby zweryfikować, czy jest w sytuacji, w której ma do czynienia z uczciwym przedsiębiorcą, czy z przedsiębiorcą nieuczciwym. Dzisiaj wprowadzając takie proste rzeczy, jak mechanizm podzielonej płatności, czyli że nie trzeba od razu tego VAT-u odprowadzać do przedsiębiorcy, z którym robimy biznes, tylko jakby parkujemy go w skarbówce i mamy pewność, że ten podatek trafi do tego przedsiębiorcy razem z fakturą, którą my zapłaciliśmy, ale oczywiście jeśli on nie chce robić biznesu w ten sposób, że my parkujemy na chwilę te pieniądze w skarbówce, no to znaczy, że z nim jest coś nie tak, że on jest jakiś podejrzany. My jakby takie narzędzia dzisiaj do tego, żeby ten biznes rzeczywiście odbywał się na uczciwych warunkach, tworzymy, a dla zwykłego człowieka jest to fundamentalne, bo jeśli są pieniądze z budżetu, jeśli prowadzimy mądrą politykę także wydatków budżetowych, także tych wydatków w sferze społecznej, no to oczywiście tych dramatów pewnie udałoby się wielu uniknąć. Ja mam takie przekonanie, jeśli chodzi na przykład o program Rodzina 500+, że gdyby on wszedł wcześniej, gdyby on wszedł ileś lat temu już i trwał i był kontynuowany i miał jakąś tam stabilną perspektywę dla młodych polskich rodzin, to pewnie wielu z tych Polaków, którzy zdecydowali się na emigrację, nie wyjechaliby z Polski. I to jest bardzo konkretny dylemat. Jeśli nie mają stabilizacji materialnej w Polsce, jakby nie mają poczucia, że państwo polskie jest w stanie zapewnić im jakieś programy społeczne, rodzinne, mieszkaniowe, że nie ma szans na taką stabilną pracę. No dzisiaj to bezrobocie jest naprawdę niskie, najniższe od 1989 roku, więc tak naprawdę no ta stabilizacja materialna jest pewnie fundamentem dla większości tych, którzy zdecydowali się wyemigrować, bo oni nie emigrują z żadnego innego powodu. Najczęściej są to powody materialne. Zresztą świetnie to widać, jak ci Polacy adoptują się za granicą. No mają dzieci, te rodziny są bardzo liczne, są tam bardzo cenieni, są fachowcami, więc to nie jest problem, że nie wiem, polskie rodziny nie chcą mieć dzieci, nie chcą stabilizacji, nie chcą domu rodzinnego. Chcą, tylko państwo polskie nie stworzyło im warunków, które byłyby wówczas w tym okresie czasu no, odpowiednio atrakcyjne. Więc z punktu widzenia tego, czy polska rodzina jest zadłużona przez również państwo w Polsce i że Polska jest w stanie wykreować taki potencjał gospodarczy, który pozwoli na stabilizację, ma oczywiście znaczenie i dla przedsiębiorców, i dla zwykłych rodzin.
Gdyby w naszym budżecie, w budżecie państwa znalazły się te 220 miliardów złotych, to stać by nas było nie tyle na 500 złotych dla każdego dziecka, co właśnie co najmniej 5 tysięcy dla każdego dziecka. I tutaj bez wątpienia jest konieczność, aby tę sytuację rozwikłać, aby rozwiązać. Czy komisja, która, daj Boże, zostanie powołana do wyjaśniania tych spraw, będzie służyć temu, aby no, te sprawy, które są dla wielu tak oczywiste, wyszły na jaw. I osoby, które były odpowiedzialne za maskowanie, za to, że budżet państwa stracił tak wielkie sumy pieniędzy, że my straciliśmy tak wielkie sumy pieniędzy, że te osoby w końcu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
Czy ja jestem wielkim zwolennikiem powołania tego typu komisji, bo to się Polakom należy. Bo to jest trochę inna sytuacja niż w większości sytuacji, kiedy mamy jakieś narzędzia śledcze, bo my pokazaliśmy, że nam nie chodzi wyłącznie o to, żeby tą odpowiedzialność wskazać, wyjaśnić, tylko najpierw zaczęliśmy od uszczelniania, od realnych rzeczy, reformy skarbówki, pakietów uszczelniających podatek, zmian legislacyjnych, analizy danych i tak dalej. Jest efekt? No ale efekt to za mało. Polacy muszą poznać również tych, którzy dopuścili się co najmniej zaniechania w dwóch obszarach. W legislacji, bo naprawdę można było te rozwiązania, które dzisiaj wprowadzamy, wprowadzić dużo szybciej, i w ściganiu. Myśmy sobie dzisiaj, jadąc tutaj, rozmawiali, że przecież niedawno były strony internetowe sprzedające puste faktury. Koszty sprzedam.pl. No to nie jest żadna tajemnica dla kogoś, kto powinien ścigać tego typu przestępstwa, skoro wisi witryna internetowa i można sobie zweryfikować, czy pod tą witryną kryją się puste faktury, czy nie. No ale jeśli ktoś dzisiaj po tych zmianach, które wprowadziliśmy, ma realną sankcję 25 lat więzienia, bo tyle, powiedzieliśmy, można maksymalnie dostać w kodeksie karnym dzisiaj za tego typu oszustwa, no to jakby to powiedzieć, skłonność do tego typu praktyk radykalnie zmalała. I to naprawdę prosta rzecz. Wystarczy egzekwować sankcjonowane przez prawo przepisy i od razu to ta skłonność do przestępstwa zmniejsza się, no, w każdej dziedzinie, w gospodarce tak samo. Więc można powiedzieć, że trzeba pokazać tych odpowiedzialnych.
W naszym programie przychodzi ten czas, kiedy chcemy również zaprosić widzów Telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Serdecznie do tego zachęcamy, zapraszamy. Dzisiejszy temat: Polska w końcu suwerenna gospodarczo. Przypomnę, naszymi gośćmi są pan Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zasiadający m.in. w Komisji Finansów Publicznych, oraz pan dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Numer kontaktowy do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy. Polska w końcu suwerenna gospodarczo. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam. Druga część już serdecznie zapraszamy o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Panie doktorze, jeszcze do niedawna dzielono naszą ojczyznę na Polskę A, na Polskę B, na te tereny, które warto inwestować i te, o których można zapomnieć. Jak dzisiaj ta sytuacja wygląda? Czy pan, jako też specjalista ekonomii, obserwuje pewnego rodzaju poczynania rządu, które mają na celu wyrównanie tego zróżnicowania? To zróżnicowanie jest jeszcze dzisiaj widoczne, chociażby nie tylko w tym zakresie inwestycji, ale również w zakresie chociażby działania firm, poszczególnych firm na terenie Polski, gdzie pracownik, który wykonuje tę samą pracę w tej samej firmie, na południu czy na wschodzie Polski zarabia znacznie mniejsze pieniądze niż jego kolega, koleżanka na północy czy na zachodzie naszej ojczyzny.
Tej sytuacji nie odwróci się w szybkim tempie. Nie można tego zrobić jednym posunięciem, jedną decyzją, jednym podpisem. Nie można tego zadekretować ustawą czy rozporządzeniem, ale rzeczywiście proces wyrównywania szans, bo szanse, które Polacy sami potrafią wykorzystać jako naród przedsiębiorczy, zaradny, kreatywny, tutaj głównie chodzi. Platforma Obywatelska prowadziła i mówiła o tym expressis verbis politykę regionalną o charakterze metropolitalnym, czyli wspierała kilka dużych ośrodków miejskich, kilka aglomeracji, licząc na to, tak przynajmniej tłumaczono wtedy, że one jak magnes będą przyciągać do siebie pracowników, firmy z tej Polski B, z głębszej prowincji, że będą promieniować, oddziaływać na resztę kraju, przyczyniając się jednocześnie do jego rozwoju. Ta polityka poniosła fiasko, by nie powiedzieć klęskę. Od czasów nawet nie wejścia, przygotowań do wejścia Polski do Unii Europejskiej, jednym z modniejszych słów w obiegu publicznym stosowanym przez polityków było słowo konwergencja, czyli zbieżność. To miała być zbieżność rozwoju i poziomu życia w Polsce oraz w tak zwanej starej Unii, a także zbieżność w obrębie naszego kraju. Tymczasem dochodziło do zjawiska, i świadczą o tym twarde dane statystyczne, dokładnie odwrotnego na skutek tej polityki, którą opisałem. To było zjawisko dywergencji, czyli postępującej rozbieżności. Dzisiaj ta polityka się zmieniła. Dzisiaj w Polsce B, jak to ojciec nazwał, choć ja nie lubię tego określenia.
Z nas nie lubi tego określenia, absolutnie. To jest określenie,
ale rzeczywiście różnice są.
Przytaczane, prawda?
Ale rzeczywiście różnice są. Dziś, choćby biorąc pod uwagę stopę bezrobocia, ta różnica pomiędzy województwem wielkopolskim, gdzie ona jest najniższa, już nawet poniżej 5% wynosząca, a województwem warmińsko-mazurskim jest mniejsza w punktach procentowych licząc niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Więc to zbliżanie się, to wyrównywanie szans rozwoju, choć nie jesteśmy za tym, żeby wszystkim dawać porówno i żeby wszyscy mieli jednakowo, w domyśle nawet jednakowo dobrze, bo na tym polegał socjalizm, raju na ziemi nigdy nie zbudujemy, ale jednak trzeba takie co głębsze różnice próbować niwelować. Polska powinna być krajem w miarę jednakowo rozwiniętym.
Jeśli czerpiemy z krajów Europy Zachodniej, to czerpmy to, co dobre, to, co pozytywne. Gdzie na przykład chociażby za naszych sąsiadów Niemców właśnie wielkie firmy są budowane w mniejszych ośrodkach, aby tam ten teren ożywić, usprawnić. A tutaj w Polsce było dotychczas pewnego rodzaju tendencja odwrotna.
Rynek wszystkich problemów nie rozwiąże. Państwo jest także od tego, żeby pewne procesy stymulować i żeby czasem upominać się o tych biedniejszych. Biedniejszych głównie nie ze swojej winy w przypadku Polski, ponieważ nasz poziom rozwoju w danym miejscu na mapie Polski determinuje nie tylko to, co mamy dzisiaj, czyli to właśnie miejsce na mapie, determinuje nie tylko klimat, nie tylko inne uwarunkowania, ale determinuje także historia, która tak się składa, że dla niektórych części Polski była mniej, dla niektórych nieco bardziej łaskawa. I o tych, dla których była łaskawa mniej, także musimy pamiętać. Ta historia, począwszy od czasów nawet przedrozbiorowych, ciągle kładzie się cieniem, rzadziej niestety blaskiem na poziomie życia Polaków w różnych miejscach kraju.
To jest tak, że my w ogóle wprowadziliśmy dzięki Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, to ten dokument, jego oficjalna nazwa oczywiście wszystkim znany jako plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jakikolwiek kierunek rozwoju. To jest oczywiście bardzo dobry plan. To jest plan, który jest zrównoważony, gdzie rzeczywiście odchodzimy od tego modelu, w którym opieramy się wyłącznie o duże ośrodki, a stosujemy te narzędzia rozwoju, o których decydujemy nie my, tylko Komisja Europejska, bo do tej pory fundusze europejskie były skonstruowane mniej więcej w ten sposób, że więcej jak połowa środków, jeśli chodzi o sposób ich alokacji, decydowała się na poziomie strategii europejskich, a nie polskiego programu rozwoju. Myśmy tak naprawdę dzisiaj dopiero chcemy włączyć strategię odpowiedzialnego rozwoju do tych planów rozwojowych, które realizujemy. I to jest, można powiedzieć, wielkie, wielkie wyzwanie. To, że mamy kierunek rozwoju, że jesteśmy w stanie przełamać te bariery, nawet tacy ekonomiści, można powiedzieć, z lewej strony, jak profesor Hausner, napisał kiedyś o tym, w jaki sposób wydajemy pieniądze na rozwój, jako o dyfuzji naśladowczej. Czyli, że my tak naprawdę realizujemy nie swoje cele, tylko cele, które są zaplanowane gdzie indziej, a jedynym, on to nazywał, efektem tej działalności jest wyciskanie brukselki, no czyli po prostu, żeby te pieniądze wydać i rozliczyć. No to trzeba powiedzieć, małe ambicje jak na duże europejskie państwo, które powinno szukać własnych dróg rozwoju, bo Polska jest duża. Polska jest różnorodna i inne są problemy, na przykład Polski Wschodniej, inne Śląska. I trzeba szukać różnych narzędzi do rozwiązywania tych problemów i na tym polega własna strategia rozwojowa, aby szukać adekwatnych sposobów do tego, aby tą różnicę rzeczywiście zmniejszać. Stąd też takie programy jak na przykład dla średnich miast. Tego w ogóle nie było. Nie było żadnych dedykowanych pieniędzy dodatkowych dla średnich miast. Były albo metropolie, albo tereny wiejskie. Stąd też odpowiedź ze strony obecnego Ministerstwa Rozwoju właśnie dla tych średnich miast, a one często były najbardziej pokrzywdzone przez to, że choćby przestały pełnić te funkcje administracyjne. Nie ma tylu województw i naprawdę taka często degeneracja gospodarcza tych miast postępowała w sposób niezwykle, niezwykle widoczny nie tylko dla mieszkańców tych miast, ale dla nas. Odczuwamy to wszyscy potem we wzroście gospodarczym, z którego korzystamy.
Polska w końcu suwerena gospodarczo. Temat na część dzisiejszych rozmów niekończonych na antenie telewizji Trwam. To pierwsza część, druga część o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Zapraszam widzów telewizji Trwam do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Nie będzie pan Francisus, Maria Zawsze Dziewica, Michał z Nowego Jorku. Witam w zacnej gości. Pytanie do pana Mariana Szołuchy, który jest tutaj dosyć znany. Panie Marianie, czy jest taka możliwość, żeby Polska zamiast zapożyczać się u światowych firm, które pożyczają Polsce te pieniądze, te 4% zapożyczała się u Polaków? A mianowicie w ten sposób, żeby Polacy na przykład mogli do banku zanieść pieniądze i zamiast płacić na zachód 4% tym bankierom czy tym firmom, te 4% dawać Polakom w bankach. Czy taka sytuacja jest możliwa? To jest moje pytanie. Bóg zapłać. Dziękuję.
Dziękujemy panie Michale. Serdecznie pozdrawiamy i oddajemy głos panu doktorowi. Prosimy.
Po pierwsze, żeby sytuacja, o której mówimy i której świadomy jest nasz widz, słuchacz, zmienić, trzeba ją sobie uświadomić. Rząd musi wdrożyć w związku z tym politykę zachęcającą Polaków do tego, żeby nabywali dług naszego państwa. Ten dług będzie musiał być jeszcze przez jakiś czas emitowany i takie zachęty podatkowe, jak na przykład odliczanie od dochodu tego, co właśnie przyniesiemy do państwa kupując jego dług, bardzo by się przydały. Takie zachęty były już w latach 90. Potem niestety z czasem ulgi podatkowe w ogóle taką przyjęto politykę. Jedna po drugiej likwidowano, zniknęła także tak zwana ulga obligacyjna. Ona by się nam bardzo przydała. Wicepremier Morawiecki wspominał kilkakrotnie, sam słyszałem o tym, że będzie zachęcał Polaków do nabywania obligacji. Miał być specjalny program dotyczący uruchamiania środków z programu 500+, czy zachęcania Polaków do wydawania środków z programu 500+ właśnie na obligacje skarbowe. Takie działania krok po kroku realizowane, myślę, że zostałyby dobrze przyjęte przez Polaków. Dzisiaj lokata w obligacje jest jedną z ciekawszych lokat dostępnych na rynku finansowym i jedną przede wszystkim z lokat bezpieczniejszych. Tyle, że do świadomości przeciętnego konsumenta, przeciętnego oszczędzającego, bo mówimy tutaj o różnych sposobach na wykorzystanie naszych oszczędności, trzeba dotrzeć. Banki epatują swoimi reklamami, zachętami do lokowania oszczędności właśnie na ich rachunkach, na ich lokatach. Na co dzień z ekranów telewizorów, głośników radioodbiorników, reklam w swoich oddziałach, etc. Tymczasem państwo było do tej pory na tym polu mniej aktywne. Mam nadzieję, że się bardziej zaktywizuje. Myślę, że Polacy, jeśli tylko do nich ta informacja dotrze i pewna zachęta także zostanie choćby w postaci ulgi zastosowana, także z radością będą państwu w ten sposób pomagali, zwłaszcza, że nie zaszkodzą tym samym sobie, wręcz przeciwnie, jak mówię, to są całkiem atrakcyjne papiery, dystrybuowane zresztą także przez podmiot państwowy, bo przez bank PKO BP.
Ja myślę, że w ogóle Polacy potrzebują gromadzenia oszczędności. To jak ja miałbym powiedzieć, co jest najgorsze w tej najnowszej polskiej historii, to brak takiej dłuższej perspektywy czasowej, w której moglibyśmy uczciwie akumulować kapitał, że bez zagrożenia zewnętrznego sukcesywnie rodzina mogłaby się bogacić, przekazywać swoim potomkom to, co sama zarobiła i tak zbudować taki potencjał gospodarczy, którego Polska nie mogła zbudować z powodu swojej historii. I to, że w ten sposób można również finansować dług, no to jest oczywiste dla naszego tutaj widza ze Stanów Zjednoczonych, bo tak się tam robi. I my też rzeczywiście musimy tutaj stworzyć system i taki jest plan tych zachęt do tego, aby Polacy oszczędzali. Właśnie w ramach tych dobrowolnych programów emerytalnych na przykład, ale choćby teraz dyskutowanego w ramach programu Mieszkanie Plus, funduszu mieszkaniowego, tak zwanych REIT-ów. To są naprawdę instrumenty, które ożywiłyby także polską giełdę i dałyby Polakom szansę na pomnażanie oszczędności i kapitał do rozwoju.
Panie pośle, przykład idzie zazwyczaj z góry, prawda? Również pan wicepremier, pan Morawiecki zaznaczał, że potrzebujemy więcej oszczędności. I tej oszczędności między innymi trzeba by szukać w administracji publicznej, w odchudzeniu administracji publicznej. Czy to jest realizowane?
No jest, to widać. Staramy się realizować również tą obietnicę. Zlikwidowaliśmy choćby ustawą w ubiegłym tygodniu słynne gabinety polityczne w samorządach. Znaczy te funkcje asystentów, doradców, tam gdzie w ogóle nie ma takiej konieczności korzystania z tego typu osób. Natomiast musimy to robić mądrze, bo państwo musi realizować swoje funkcje i sukcesywnie rzeczywiście będzie tak, że ten udział administracji, jeśli chodzi o osobowy, jeśli chodzi o wynagrodzenia, będzie pewnie coraz mniejszy, bo coraz bardziej się digitalizujemy. Rzeczywiście tworzymy takie programy, które pozwolą wiele spraw załatwić zwyczajnie elektronicznie przez bardzo często najzwyczajniejsze konto internetowe. No ale to oczywiście nie zmienia tego, że potrzebujemy sprawnej administracji i jeśli mówimy o tych oszczędnościach, to staramy się to robić z głową. Po pierwsze musimy ukrócić to, o czym powiedzieliśmy na początku, a tutaj jednak jeszcze pewna droga przed nami, czyli ten drenaż pieniędzy z budżetu. Jeśli to opanujemy, musimy rzeczywiście zdefiniować na nowo pewnie, cały czas unowocześniając, także poprzez odpowiedzialność poszczególnych ministrów, zakres tych obowiązków, jakie mają poszczególne resorty i państwo polskie powinno być aktywne tam, gdzie jest potrzebne, a tam, gdzie przeszkadza, powinno się wycofać.
I jednym z podstawowych równań makroekonomicznych jest równanie pokazujące, że tyle inwestycji w gospodarce, ile oszczędności. Jeśli pokazujemy, że w danych makroekonomicznych, w odczytach dotyczących naszej sytuacji gospodarczej, takim najsłabszym, co tu dużo mówić, wskaźnikiem są właśnie inwestycje, to winę za to ponosi między innymi niska skłonność Polaków do oszczędzania. I jest to oczywiście skłonność niska głównie z tego tytułu, że zarabiamy mniej niż nasi zachodnioeuropejscy sąsiedzi. Szwajcarzy oszczędzają 1/4 tego, co zarabiają. My niestety tylko kilka procent, chociaż dzięki programowi 500+ i ta sytuacja ulega stopniowo poprawie, bo jak wynika z badań opinii publicznej, ponad 20% z tych, którzy nigdy wcześniej nie odkładali na przyszłość, zaczęła to robić po tym, jak otrzymała środki z programu 500+. Ale i takie narzędzia jak REIT-y, które prawdopodobnie niedługo się w Polsce pojawią, będą służyły, bo poszerzają wachlarz możliwości do inwestowania i oszczędzania, pobudzaniu tej naszej skłonności do odkładania na przyszłość. Zresztą REIT-y mogłyby, za przeproszeniem, załatwić kilka spraw za jednym zamachem, mogłyby stać się kolejnym filarem naszego systemu emerytalnego, bo to jest forma oszczędzania długoterminowego, o którą dba i zabezpiecza ją państwo. REIT-y to jest też sposób na repolonizację kolejnego sektora, czyli nieruchomości, także nieruchomości komercyjnych, bo pewne pule pieniędzy zebrane od wielu drobnych ciułaczy mogłyby się złożyć na nawet takie sumy, które służyłyby na odkupieniu przez polskie fundusze tymi REIT-ami operujące nieruchomości komercyjnych, a w dużych miastach ponad 90% nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza tych wyższej klasy, to jest własność funduszy zagranicznych i to jest znowu kolejny kanał drenażu finansowego Polski ciągle.
Polska w końcu suwerena gospodarczo. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TRWAM. Zapraszamy widzów do współtworzenia tego czasu. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia 56 657 00 11. To z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 657 00 12. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Polska w końcu suwerenna gospodarczo. Mówiliśmy o równości, o tym, że chcemy dążyć do tego, aby nie było tych podziałów na taka Polska, aby była Polska jedna, aby Polska była, w Polsce były wszędzie równe szanse do rozwoju. Spójrzmy również na to, co dzieje się poza granicami naszej ojczyzny, a dotyczy to również bardzo konkretnie nas. Jak grzyby po deszczu wyrastają w naszej ojczyźnie firmy zagraniczne? Patrzmy banki, patrzmy supermarkety, etc. Bardzo wiele jest tych rzeczywistości, które spokojnie mogą realizować tutaj swoje założenia. Przy tym drenują nas i te pieniądze później wyprowadzają poza naszą ojczyznę. A to są kwoty ogromne, ogromne kwoty. A z drugiej strony spójrzmy na firmy polskie. Jakimi restrykcjami są obłożone poza granicami naszej ojczyzny, czego dobitnym przykładem może być chociaż tutaj przykład transportu, przemysłu transportowego.
Ja zawsze powtarzam, że jeszcze zanim faktycznie weszliśmy do Unii Europejskiej, to już otworzyliśmy nasz rynek tak, otworzyliśmy drzwi do Polski tak szeroko, że Unia Europejska weszła do Polski. Po faktycznej integracji te przepisy się całkowicie zliberalizowały. W związku z tym był wspólny rynek. A my wciąż pukamy, że my byśmy też chcieli wejść do Unii Europejskiej w tym sensie, że my chcielibyśmy ten rynek współkształtować. Znaczy oczekujemy solidarności. Jeśli Unia Europejska oczekuje od nas solidarności w tak kontrowersyjnych, tak nieakceptowanych społecznie kwestiach, jak na przykład relokacja, przymusowa relokacja uchodźców muzułmańskich na terenie Polski, no to my oczekujemy solidarności na przykład w kwestii polityki energetycznej, w kwestii pewnej swobody w zakresie kształtowania wynagrodzeń, na przykład w transporcie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy mamy rzeczywiście taką sytuację, że my wciąż nie jesteśmy pełnoprawnym członkiem tej Unii Europejskiej. My przyjęliśmy taką taktykę negocjacyjną, że jakby jedynym celem naszych negocjacji jest wejście Polski do Unii Europejskiej, ale już nie zabezpieczenie polskich interesów w ramach tej Unii Europejskiej i to jest grzech pierworodny i ten grzech dzisiaj pokutuje, bo my wciąż musimy zabiegać o nasze interesy, takie elementarne interesy Polski w Brukseli, a Bruksela mówi nam nie, jak nie zrobicie tego? Jak nie zrobicie tego? A co robi nasza opozycja? Mówi o zły rząd, bo nie zamierza słuchać Brukseli. No to rzeczywiście to nie ułatwia prowadzenia suwerennej polityki gospodarczej, ale dajemy sobie radę.
Panie doktorze, zaraz poproszę o komentarz również pana do tej kwestii. Przy tym jednak odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Prosimy bardzo. Halo?
Halo.
Prosimy bardzo. Kto jest z nami, skąd?
Benedykt Zapoczna.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj usłyszałem kogoś uczestnika w Państwa dyskusji. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, ale no, nie wiem, skąd Pan wziął te informacje, które tutaj... Z czego Polacy mają oszczędzać? Z czego? Pytam się, z czego mają Polacy oszczędzać, jeżeli... Taka prawdziwa płaca to jest 1700, 1600, do góra 2000. Z czego Polacy mają odkładać? Niech pan mi odpowie. Co za idiotyzm, co za jakiś po prostu wprowadzanie w błąd Polaków. No bo to taka rzeczywistość jest na prowincji, w całej Polsce. Skąd mają Polacy na oszczędzanie? Ludzie kochani. Ceny mamy takie jak w Europie, a zarobki mamy jak, no nie wiem, jeszcze gdzieś w Europie Wschodniej, daleko gdzieś tam No to o tym trzeba mówić. O tym trzeba mówić, w końcu ludziom coś pomóc. No słuchajcie, to nie jest tak. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam was wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Benedykcie. Dziękujemy za podjęcie tej kwestii. Kwestia, która faktycznie dotyczy tak wielu osób, które no, borykają się z wieloma trudnościami, a zwłaszcza trudnościami finansowymi. I to pytanie do pana posła. Panie pośle.
Ja się zgadzam oczywiście z tym i mówiliśmy zresztą o tym, że głównym powodem braku no, tej kumulacji kapitału no, jest to, że Polacy nie mają po prostu jak fizycznie oszczędzić, bo często żyją na granicy ubóstwa i te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, także to, o czym tutaj pan powiedział, no to, że wprowadziliśmy wyższą płacę minimalną, ta płaca wynosi dzisiaj 2000 zł, że wyższą stawkę godzinową minimalną, no to są oczywiście takie interwencje państwa, które w normalnych warunkach, gdyby Polska była, można powiedzieć, takim rynkiem, o jakim marzymy, pewnie wyrównywałyby się same, ale tak nie jest, dlatego państwo tutaj musi interweniować, co nie zmienia faktu, że pomimo tego, że jesteśmy narodem biednym, bo jesteśmy wciąż narodem biednym na tle narodów Europy, no ale można powiedzieć tak, że zawsze się tak w moich stronach mówiło, że biednego nie stać na tanie rzeczy. No co tu dużo mówić, nawet biedny musi oszczędzać, bo musimy budować własną suwerenność gospodarczą. I oczywiście to nie jest tak, że każdy oszczędzi tyle samo. Dla jednego sukcesem będzie to, że wynajmie mieszkanie na przykład w ramach programu Mieszkanie Plus i będzie w stanie to mieszkanie co miesiąc spłacać czynsz. I to też jest oczywiście z punktu widzenia gospodarki ważna kwestia, bo na przykład dzięki temu przeniesie się w jakieś miejsce Polski, w którym będzie miał bardziej atrakcyjną pracę, dzieci będą mogły pójść do lepszej szkoły i tak dalej, bo bez tego, żeby no, jakby nigdy w życiu inaczej by się tego mieszkania by mu nabyć nie udało, bo oczywiście nie oszczędziłby takich pieniędzy, które pozwoliłyby na przykład na wkład własny do kredytu. Więc to oszczędzanie to jest oczywiście na różną, bardzo różną skalę, także jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, na czym my musimy zachęcać przedsiębiorstwa do tego, aby te oszczędności wpuszczały na rynek, żeby inwestowały i jakby o to chodzi, żeby ludzie byli coraz bogatsi, a przedsiębiorcy coraz więcej inwestowali i tylko nam o to chodzi.
Nie ma między nami sporu, zwracam się do pana Benedykta. Zaznaczyłem w pierwszej części swojej wypowiedzi dotyczącej niskiej skłonności Polaków do oszczędzania, że podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy, na którym ubolewamy, jest to, że Polacy mało zarabiają. Dlaczego Polacy mało zarabiają? Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. Wynika to z kilku czynników. Mówię o zarobkach w wymiarze netto na rękę, czyli tym, który nas naprawdę interesuje. Po pierwsze dlatego, że polska gospodarka i praca polskiego pracownika jest znacznie mniej wydajna niż praca pracownika w krajach od nas bogatszych. I to nie znaczy, że się mniej przykładamy do wykonywania naszych zawodowych obowiązków, że jesteśmy leniwi albo źle zorganizowani. Broń Boże, nie. To znaczy, że w polskiej gospodarce po pierwsze zbyt mały udział mają branże wysoko innowacyjne, które pozwalają na stosowanie dużych marż. Po drugie, jesteśmy, do niedawna byliśmy w większym stopniu, dziś w mniejszym, ale ciągle jesteśmy krajem podwykonującym pewne rzeczy w stosunku do gospodarek zachodnioeuropejskich i znowu to oni uzyskują większe marże. Nie mamy własnych rozpoznawalnych poza granicą Polski niemal marek. Ponadto, niestety, i to trzeba sobie też wprost powiedzieć, ciągle w zbyt dużym stopniu opodatkowana jest w Polsce praca. Praca, która to wynika z empirii, z historii gospodarczej, jest zawsze podstawą dobrobytu społeczeństw. Dziś klin podatkowy, którym obłożona jest praca, a więc podatek dochodowy od osób fizycznych PIT i wszystkie składki razem wzięte, to jest ponad 40%. Średnio to jest zdecydowanie za dużo. Jeśli zastanawiamy się nad tym, jak polityka podatkowa powinna wyglądać, to o ile udaje nam się dzisiaj poprawić kondycję budżetu państwa, to już trzeba zacząć wybiegać myślami w przyszłość i kalkulować, w jakim stopniu można będzie pozwolić sobie na odciążenie podatkowe i parapodatkowe pracy.
Czy my o tym
pośle, zanim o to tym prosimy myślimy. Jeszcze o odebranie kolejnego telefonu i kolejną osobę zapraszamy do naszej rozmowy. Bardzo proszę. Halo,
halo? Halo, cześć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Julita z Gdańska.
Prosimy bardzo. Prosimy o wyłączenie, wyciszenie przynajmniej odbiornika, tak aby komunikacja była.
Tak, ja dzwonię w takiej sprawie oprócz tych wszystkich problemów, które są przed nami, przed Polską, stoi też wielki problem emerytur, ponieważ wkrótce będą przychodzili na emeryturę ludzie, którzy poprzez system ostatnich 27 lat byli wypchnięci z rynku pracy, bo byli bezrobotni przez długie lata, albo zaoferowano im po bezrobociu, w trakcie bezrobocia wyłącznie umowy śmieciowe bez składek. I ta rzesza ludzi, która nie mogła sobie naskładać na systemie kapitałowym, jaki został wprowadzony na ubezpieczeniach społecznych, stanie niedługo przed koniecznością wiązania końca z końcem za bardzo, bardzo małe pieniądze. I to jest taki problem, który też jest, no teraz ten system się zmienia, ale w 1998 został zmieniony na system, który wydrenował ogromne pieniądze z Polski. I to jest taka rzecz, która, no, przed którą rząd stanie jako przed jakąś koniecznością rozwiązania tego. Według mnie to jest bardzo poważna sprawa przy dużych kosztach utrzymania, przy tym, że większość przedsiębiorstw komunalnych, które zaopatrywało w wodę, w energię centralnego ogrzewania, nie są polskie, nie są w rękach polskich. Właściciel obcy może drenować ceny, a ludzie w zasadzie skupiają się na tym, żeby wystarczyło im pensji albo emerytury na zapłacenie kosztów ogrzewania centralnego lub energii elektrycznej lub wody. I to jest taki absurd, który sprowadza nas w zasadzie do nie do tego, że możemy konsumować i jakby patrzeć na, rozglądać się, co możemy więcej zrobić, tylko my ciągle ścibolimy na koszty codziennego życia. To jest bardzo trudna rzecz, która, no, przed którym staje rząd i bardzo jestem ciekawa, jak to będzie, jakie będą próby rozwiązania tego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Julito również za wywołanie tego kolejnego, jakże istotnego tematu w kwestii tej rzeczywistości, którą podjęłem podczas dzisiejszego programu suwerenności gospodarczej naszej ojczyzny. Panie pośle, prosimy.
Czyli jedno zdanie jeszcze do tego, o czym tutaj pan doktor powiedział. My rzeczywiście myślimy o tym i myślę, że te dysproporcje będą eliminowane, bo opodatkowanie nasze jako osób fizycznych jest wysokie, a pokażemy za chwilę i mam nadzieję, że to będzie szeroko dyskutowane, jak największe firmy płacą podatek CIT, ich podatek dochodowy, te wszystkie szczególnie zagraniczne koncerny i jaka jest efektywna stawka podatku, a zapewniam wszystkich naszych widzów, że ona jest bardzo, bardzo mała. No to oczywiście, o czym tutaj pani nam powiedziała, no jest czymś zasadniczym i to też jest wynik tego zapóźnienia, które mamy. Oczywiście ta kapitałowa emerytura jest fikcją i można powiedzieć, że zbierano pieniądze w ramach otwartych funduszy emerytalnych, pobierano za te kwoty odsetek na zarządzanie tymi pieniędzmi, ale jak przyszło do wypłat tych pieniędzy, zlikwidowano fundusze, kto miał zarobić, to zarobił, a ci ludzie, którzy dostali tam z funduszy swoje propozycje, jakby miały wyglądać te emerytury, no to było tak bulwersujące, że można powiedzieć, cały system zbankrutował także, no, tak moralnie. Znaczy, system kapitałowy jest też fikcją w ZUS-ie, no bo umówmy się, że dzisiaj ZUS nie ma żadnych nazbieranych na zapas pieniędzy, tylko na bieżąco realizuje świadczenia. I tak naprawdę ten problem, o którym powiedziała nam pani, można sprowadzić do problemu demografii i rozwoju gospodarczego. Jeśli będziemy w stanie odbić się demograficznie i będziemy w stanie utrzymać gospodarkę na odpowiednim poziomie rozwoju, poradzimy również sobie z systemem emerytalnym. Ale to jest naprawdę ostatni moment, ten moment, w którym doszliśmy dzisiaj do władzy, aby tego typu korektę zrobić, bo bez poprawy sytuacji demograficznej, bez stałego wzrostu gospodarczego, z którego owoców korzystać będą Polacy, nie tylko będzie on transferowany na zewnątrz, ale będą korzystać Polacy, polski budżet, tym samym jego odbiorcy, jak na przykład emeryci, no to jest jedyna szansa na to, aby no było to, powiedzmy, sprawiedliwe społecznie. Gotowej recepty oczywiście dzisiaj nie powiem. Proszę tylko nie wierzyć w te wszystkie bzdury, które wypisują niektóre tytuły prasowe o emeryturze obywatelskiej i tego typu rzeczach. To jest całkowita nieprawda.
O tym, jak ważny jest, oprócz demografii, bo ona jest czynnikiem oczywistym, jeśli chodzi o system emerytalny, zwłaszcza taki oparty na solidarności międzypokoleniowej, czy taki, który mamy dzisiaj praktycznie rzecz biorąc w Polsce, ale o tym, jak ważny jest czynnik wzrostu gospodarczego, nie świadczy jeden fakt. Fakt dosłownie, który możemy obserwować na własne oczy dzisiaj. Otóż od października na emeryturę według nowych zasad, według zasad zakładających poprzednie kryteria wiekowe, czyli 60 dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, będą mogły przechodzić pierwsze osoby. Według z powrotem tych samych zasad, które przed pseudoreformą Platformy Obywatelskiej obowiązywały, według tych samych kryteriów wiekowych. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych już dziś mówi, większość Polaków prawdopodobnie zresztą z tej szansy skorzysta, bo emerytura to prawo, a nie obowiązek. Ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych już dziś mówi, że będzie potrzebował mniejszych dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym operuje, niż to było poprzednio, właśnie dzięki szybszemu wzrostowi gospodarczemu, bo transferów do bezrobotnych jest znacznie mniej niż było wcześniej, składek od osób pracujących jest znacznie więcej, a więc dzięki szybszej dynamice PKB mamy sytuację w ZUS-ie lepszą niż za Platformy Obywatelskiej, chociaż z powrotem obniżyliśmy wiek emerytalny o 2 lata dla mężczyzn i 7 dla kobiet.
Dla wielu pewnie jest ważnym i zaprząta im głowę odpowiedź, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby wyrwać się nasz kraj z pułapki średniego rozwoju. Panie doktorze, co zrobić, aby, czy jest taka złota reguła, co zrobić, aby nasza gospodarka przyspieszyła, aby nasza gospodarka coraz bardziej się rozwijała?
Jest. Ta reguła jest bardzo prosta i została sformułowana jeszcze przez fizjokratów francuskich pod koniec XVIII wieku. Ona brzmi po polsku: pozwólcie ludziom działać, dajcie swobodę działania. Nie ma innej reguły. Ona jest tak samo prosta w brzmieniu, jak i trudna w realizacji. Ale jeśli Polacy nie dostaną od swojego własnego państwa szansy na realizowanie pomysłów biznesowych, na życie z ciężkiej pracy własnych rąk, którą przecież cały czas wykonują, to nie uda się zakumulować kapitału, nie uda się zbudować silnych marek polskich rozpoznawalnych za granicą, o czym już mówiłem, nie uda się także wydobyć Polskę z niskiego poziomu innowacyjności, co często podkreśla minister, wicepremier Morawiecki. Sytuacja, jaką dzisiaj mamy, to sytuacja, w której brakuje nam tych właśnie trzech czynników i ich poprawy. Więc jeszcze raz powtórzę, kapitał, marki i innowacje. To jest coś, co pozwoli nam się wydobyć z pozycji podwykonawcy, uzyskującego niskie marże i konkurującego w dodatku prawie wyłącznie niskimi kosztami pracy. I to jest także kolejny element odpowiedzi na pytanie pana Benedykta, dlaczego Polacy nie mogą oszczędzać i dlaczego tak mało zarabiają. Bo jesteśmy zmuszeni do konkurowania niskimi kosztami pracy. Nie udało nam się zbudować przez te prawie 3 dekady od roku 89 począwszy innych przewag konkurencyjnych. Bo nie możemy mieć pretensji, spójrzmy prawdzie w oczy, nie możemy mieć pretensji do zagranicznych właścicieli przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, czy do zagranicznych wierzycieli, tych, którzy kupili nasze obligacje skarbowe albo obligacje korporacyjne polskich firm, o to, że realizują swoje wilcze prawo, że próbują transferować do własnych kieszeni zysk ze swoich inwestycji, czy to produkcyjnych, czy kapitałowych. To polski rząd, to my sami jako społeczeństwo jesteśmy zobowiązani do dbania o swoją sytuację i własną przyszłość. Nikt z nas z tego obowiązku nie jest w stanie zwolnić, nie możemy go scedować na Brukselę albo inny ośrodek położony za granicą Polski. Nie daj Boże, żeby tak kiedykolwiek się stało. Jeszcze raz, musimy pozwolić ludziom działać. Więcej swobody w gospodarce, niższe podatki, zwłaszcza w odniesieniu do pracy, podatki także bardziej stabilne, a jeśli zmieniane, to w myśl mapy drogowej, która zostanie, mam nadzieję, wkrótce przez rząd opracowana i ogłoszona. I wreszcie podatki proste i logiczne.
Panowie wspomnieli o inwestycjach. Wczoraj dowiedzieliśmy się o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego Solidarność. To też pewnie rzeczywistość, która no, będzie miała znamienny wpływ na pewnie i naszą gospodarkę. Ale na ten temat to już serdecznie zapraszamy widzów Telewizji Trwam na antenę Radia Maria o godzinie 21.30, bo wówczas podejmiemy między innymi ten temat, ale i temat oszczędności, inwestycji, innowacji, eksportu, a także infrastruktury tego, co będzie się działo na terenie naszej ojczyzny w tych poszczególnych rzeczywistościach, tak aby faktycznie to ten temat, który jest dzisiaj naszym naczelnym podczas spotkania, Polska w końcu suwerenna gospodarczo, coraz bardziej był odczuwalny i stawał się konkretną rzeczywistością. Za to spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy widzom Telewizji Trwam. Dziękuję bardzo naszym gościom. Przypomnę, są wraz z nami pan Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zasiadający m.in. w Komisji Finansów Publicznych, oraz pan dr Mariano Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Za to spotkanie Bóg zapłać.
Ja koniecznie chcę powiedzieć w dalszej części o tym, jakim nieszczęściem było przyjęcie euro. Znaczy, muszę o tym powiedzieć, więc zachęcam do słuchania, bo to naprawdę największe nieszczęście, jakie mogłoby nam się przytrafić.
A tymczasem żegnamy. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria.